Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku jest podcastu 385, jeśli dobrze pamiętam, tak? Coś
dobrze się pamiętasz.
Bardzo dobrze. O, widać, witam, jestem po prostu przygotowany, Wojtku, wyjątkowo, nie wyjątkowo, zawsze jestem przygotowany. Nieważne.
Bo oczywiście.
Witajcie, panowie. Co tam? Jak sytuacja u was w życiu?
Dobrze, sytuacja. Chciałem powiedzieć, że ważne rzeczy, że to, że słuchacie, przynajmniej możecie tego słuchać podcastu o tak wczesnych godzinach rannych, wskazuje, że nagrywamy go lekko wcześniej niż zwykle. Nagrywamy go w bardzo ważny dzień, bo dzisiaj są oficjalnie pierwsze urodziny podcastu nagrany, od którego to trio się tak naprawdę zaczęło. Więc wszystkiego najlepszego z okazji pierwszej rocznicy, panowie, wielkie podziękowania i ukłony za ten rok podcastowania wspólny.
Wspaniała historia.
Jeśli ktoś jeszcze jest Łosowicze, nie kojarzą takiego naszego projektu, side projektu, to my zapraszamy serdecznie i linka oczywiście nagramy w odcinku i w opisie. No bo nagrany jest spoko, jest o grach i mówimy tam bardziej o tym, co nam się podoba, co nam się miło kojarzy, źle kojarzy, co nas rusza, dotyka i jakoś tak miło. Ach, tak wiecie, podrapię w jakieś miejsce związane z gierkami, niekoniecznie związane z tym, co jest najnowsze, co jest newsami, co jest z branży wydawniczej, gierkowej istotne. Więc zapraszam
ja
do nagranego.
Ja tylko zdradzę, że w nadchodzącym odcinku będziemy się kłócić.
Tak? A, będziemy, tak, 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 tak. Już się nie mogę doczekać, tak, nagrywamy go niedługo i będziemy się kłócić i to tak dość pokaźnie.
Krew się poleje, mam nadzieję.
Czyli co, znowu będzie o Apexie?
Nie, oczywiście. Nie. Teraz będzie o rzeczy, do której Wojtka jest trudniej namówić, niż myślę, żeby było go trudniej namówić do zużycia 100 słomek plastikowych.
No, tam słomki,
naraz.
Daj spokój.
Naraz?
Do czego?
No nie wiem, żeby wyrzucić je do śmieci, żeby wielorybom w brzuchach leżały.
A tam, to żółwie bardziej chyba.
Okej, to żółwią. No,
do nosa wchodzą. Widziałem kiedyś jak
takie wideo, jak
żółwiowi z nosa wyciągają taką rurkę długą. Straszne to było, bardzo przykre.
Aż Wojtek musiał sobie kupić 4 słomki na pocieszenie, żeby się uspokoić.
Widziałem takiego mema, że właśnie żółw wpłynął z taką słomką w nosie i o, biedny żółw, a drugie zdjęcie pokazuje, jak żółw z tej słomki ściąga kreskę na dnie oceanu.
Wow.
Panowie, ja mam dobry temat. Ja mam dobry temat, którym chciałbym się podzielić.
Bo jeszcze zanim ogłoszenie mam drugie, otóż pasterskie, zanim tutaj z tematami zaczynasz. Bo w zeszłym tygodniu zapomnieliśmy powiedzieć, że to jest najlepszy moment na dołączenie do grona naszych patronów. Nasi patroni teraz są dokarmiani wieloma dobrymi półodcinkami, a także naśladownictwem zwierząt, które trwa, ma się dobrze i ma się wspaniale, bym nawet powiedział. Chociaż Wojtek nas niszczy, że tak powiem.
No, to nie będzie tak cały czas, bez przesady.
No, ale przynajmniej
znajdziemy zwierzę, w którym jestem słaby.
Ale znasz różnicę między owcą a kozą, która okazała się ostatnio kluczowa.
To prawda. Ale to tylko dlatego, że mam po prostu pomoce tutaj, wiesz, dydaktyczne i korzystam z nich.
Tak jest. Więc zapraszamy do zostania patronem. Jeśli ktokolwiek jeszcze nie jest, a kto jest, to niskie ukłony cały czas, nieustająco. Pawle Orzechu, the floor is yours.
Dobra, ale ja nie wiem, teraz, no dobra, zrobiłeś takie intro, że okej,
mam strasznie, mi brzuch boli, się nażarłem fasoli, cały dzień pierdzę. To jest twój news.
Tak. Nie, a tak na serio, usiadłem troszeczkę ostatnio do tego, żeby znowu bawić się z aplikacją Home App i poddawać sobie odpowiednie rzeczy do niej i tak dalej, i tak dalej. Znowu stwierdziłem, że fajnie było mieć jakoś dostęp do... Mam nawilżacz powietrza Xiaomi, ten taki mądry, mam filtr powietrza Xiaomi, taki mądry, który z Home Bridge'em jakoś nie chciał współpracować zbyt sensownie. No mam mądry telewizor i Xbox też ma mądre feature'y, ale jakby to ciężko było to wszystko dodać do aplikacji DOM tak po prostu. Na szczęście mam też w domu stojącą instalację Diet Pi. czyli tego takiego Raspberry Pi 4, który ma system Diet Pi, który jest dość łatwo rozszerzalny o nowe aplikacje. Jedna z aplikacji, która tam jest, nazywa się Home Assistant. I Home Assistant...
A czy ona jest dedykowana do Raspberry, czy to jest jakieś...
Nie, nie, nie. Home Assistant jest po prostu rzeczą, którą możesz zainstalować nawet na Macu, tak po prostu, no nie?
Okej.
Okay. I Home Assistant, no wiadomo, im lepiej, żeby działał sobie na jakimś takim urządzeniu po prostu sam, bo wtedy jest ten... On w ogóle może być bramką HomeKitową. Jest bramką HomeKitową, dlatego dodaje rzeczy do HomeKita.
Czyli tak jak HomeBridge.
Tak, ale on też w ogóle, widziałem, że może być jakby hubem HomeKitowym. Może pełnić funkcję tak jak HomePod Mini lub... Tak. No ale z tego nie korzystam, no bo jakby mam swoje... Mam HomePody Mini, więc one działają jako bramki w domu.
No to dziwne, że Apple na to pozwala.
Ja nie do końca jestem pewien, że to jest tak super rozwiązane, że pozwala, tylko że to tam jest na pewno... No wiesz, no dodajemy rzeczy, które nie mają wsparcia HomeKitowego do HomeKita, więc czy to byłby pierwszy jakiś dziwny taki, wiesz, myk w tym całym rozwiązaniu?
No niby tak, ale wiesz, no jeżeli mówimy o czymś, co jest jednak twoim głównym miejscem zarządzania wszystkim,
to prawda.
Wiesz, to wydaje się, że powinien to być sprzęt, nad którym Apple tam no, jednak, wiesz.
No niby tak, niby tak. Anyway, działa. Działa ten Home Assistant i działa bardzo fajnie i on jakby w domyśle pozwala zrobić troszeczkę coś takiego jak domowy dashboard. Mhm. Ja sobie otworzę konfigurację, jakie mam włączone integracje, bo to jest w ogóle coś ten. I teraz zrobiłem sporo rzeczy domowych, które do tego Home Assistanta dodałem. Nie wszystkie są, pojawiają się w aplikacji Dom, ale do większości z nich mam dostęp lub mogę też je kontrolować z tego dashboardu. No bo mam na przykład dodany dodatek integracji ze speed testem, która co pół godziny sprawdza mi, wysyła, robi speed test w domu, żeby zobaczyć, jaką mam prędkość internetu, jaki jest ping, jaki jest upload. Zapisuję to wszystko w historii i mam to w dashboardzie też taką informację, jaką mam prędkość internetu z ostatnich pół godziny. Na zasadzie widzę w ogóle coś takiego, że jest sinusoida, nie? Wieczorem podchodzi wyżej ta prędkość internetu, w ciągu dnia trochę spada. No taki standard.
Ale no to ciekawe, bo to ludzie raczej w nocy korzystają, nie? Więc gdybyśmy mówili o obciążeniu sieci generalnym, to w nocy powinno trochę spadać.
No, jak w nocy?
No ale w nocy w sensie myślę o wieczorze. Czy ty mówisz o takiej nocy?
Ja mówię nocy.
Aha.
Tak. Można sobie dodać na przykład, jeśli macie P-hole, to można też mieć statystyki z P-hole tam wrzucone, żeby pokazywać na przykład, ile blokowanych jest tych domen i tak dalej. To są takie oczywiście pierdoły, które w tym momencie są jakby fajną rzeczą, ale nie do końca jakby dochodzą do sedna sprawy tego, co mi się udało zrobić. Otóż jest integracja z Sonosem, jest integracja ze Smart TV Samsunga, z Plexem, ale jest też integracja z Xboxem i jest też integracja z Xiaomi i Airly. Nie wiem, czy znacie Airly. Airly to
tak,
jest taka...
Znamy. Tak, główna moja apka do sprawdzania
to teraz uwaga.
Statusu powietrza.
To ja już opowiem, co zrobiłem z Airly. Airly dodałem do Home Assistant i mi się pojawia tam informacja na temat pogody i tak dalej. I zaznaczyłem, stworzyłem nową bramkę, która bierze dane z Airly i używa ich jako sensorów. Zrobiłem sobie w aplikacji Dom pomieszczenie, pokój, który nazywa się Outside, gdzie jest informacja o temperaturze i wilgotności, która jest pobrana z Airly, z czytnika, który jest bardzo blisko domu. Więc mam w aplikacji Dom informację o pogodzie z zewnątrz, która jest, może być wykorzystywana do automatyzacji. Czyli mogę zrobić, jeśli spadnie temperatura poniżej iluś, to w domu zrób coś.
To akurat nie jest najmądrzejsze. Jeżeli gdybyś chciał na przykład sterować grzaniem grzejników,
nie, to nie,
lepiej ale... bazować na temperaturze w domu, nie? Ale...
Tak. Ale to jest, wiesz, to jest na zasadzie, mogę robić tak, że im zimniej, tym na przykład bardziej czerwony albo niebieski jest dom. Wiesz, o co chodzi? Żeby kolorami się bawiło. Mogę coś takiego zrobić. Z Airly.
Dodałem sobie bardzo ważne rzeczy, ty się tak, śmiejesz.
Dodałem Samsunga i Xboxa do Home Assistant, to znaczy mogę uruchamiać i wyłączać Xboxa i telewizor z aplikacji Home App i też mogę używać ich do automatyzacji, czyli jak uruchomi się Xbox, to na przykład zmieni się światło w pokoju, wbierze na przykład na zielone, nie?
Bardzo ważne, Andrzej,
albo,
pamiętaj.
I teraz uwaga, mogę...
Po Sonosa możesz też włączyć Xboxa,
tak,
wiesz.
Mogę tym, dodać... tak, nie, bo ja nie mam Xboxa podłączonego do tamtego telewizora.
Aha, no tak, tak, tak.
Mogę zrobić coś takiego, że w Home Assistancie też podłączyć Xbox Live i jeśli na przykład Wojtek albo Andrzej bylibyście online, to na przykład mi światło się w domu na przykład zamryga albo coś takiego, cokolwiek. W sensie, to są akurat...
To jest bardzo ważne, Andrzej.
Straszne głupoty, ale no tak.
A masz coś użytecznego?
No mam, w sensie, no chciałem iść od takich rzeczy bardzo ten. No to teraz uwaga, no to mam to ten filtr powietrza oraz nawilżacz powietrza faktycznie dodałem też do aplikacji Dom, więc mogę zarządzać nimi, uruchamiać je na podstawie automatyzacji na temat sensorów, które też w domu mamy. Czyli na przykład jeśli na przykład jest zbyt sucho w pokoju, no to oczywiście filtr się, nawilżacz się włączy i tak dalej, i tak dalej. Tak samo filtr powietrza może na to reagować i też to widzę w aplikacji.
Bo rozumiem, że same urządzenia tego nie mają takich funkcji.
One też
tak?
mogą robić to same, ale tutaj dochodzi dodatkowa automatyzacja, która jest taka, że jeśli ja wychodzę z domu na przykład, no to wyłączy się jedno i drugie, bo po co? Znaczy, jak jestem poza domem, to nie potrzeba nawilżać powietrza w domu.
Słusznie.
I nie trzeba. I to samo jest.
Chociaż może lepiej, żeby utrzymywało ci określone nawilżenie, bo na przykład masz kwiatki, które potrzebują.
Oczywiście, wiesz, jaki jest minus? Taki, że on zużywa wodę i w pewnym momencie zaczyna się, wiesz, ta woda się wysusza, więc jakby. I no, anyway, da się to zrobić. I jakby mogłem sobie zrobić taką automatyzację. Teraz jeszcze dołączyłem, a to właściwie dzisiaj przed chwilą nową rzecz, to znaczy mam czujniki otwarcia drzwi i okien. Więc jak są otwarte drzwi, to dostaję powiadomienie i tak dalej. I
mówię na tutaj, telefon? Czy
tak,
na co?
Na telefon. Ale to też jest rzecz, która może być do automatyzacji. Na przykład jeśli nikogo nie ma w domu, a zostaną otworzone drzwi, to na przykład zacznie grać Never Gonna Give You Up, Ricka Slaya na pełną moc wszystkich Sonosów.
Ej, ale fajnie by było, jakbyś na przykład ten... Uwaga!
No, w sensie
złodziej!
Da się to zrobić. No. Bart! No.
Tak, w sumie nagrać takie, wiesz, niepubliczne. W mieszkaniu numer tam X jest złodziej.
I takie zapętlone, nie? Leci po prostu.
Tak, no to jest jak najbardziej w tym momencie właśnie robialne, przez to, co zrobiłem.
Gorzej, jak ktoś wejdzie i się... Tak. I po prostu przez pomyłkę tego się nie wyłączy i tak dalej, bo to rozumiem, że rozpoznaje twój użytkownika, tak?
Telefon. Musi być telefon w domu.
I można dodać kilku domowników, tak? I automatyzację robisz tak, że na przykład jeżeli wszyscy wyjdą z domu, to.
Tak, jeżeli mnie nie ma w domu, to i tak dalej, żeby to można było sobie poautomatyzować. Teraz rzecz, która siedzi mi w głowie od czasu, kiedy wpadłem na to pierwszy raz i Wojtek oczywiście zasiał tak zwaną nutkę niepewności do tego, że znajdę jakieś gówniane rozwiązanie, to chcę zrobić termostaty, szczególnie teraz, kiedy mam te otwierane balkony i tak dalej, bo tutaj można zrobić parę fajnych automatyzacji, na przykład, że jak otworzysz, akurat niektóre termostaty to mają, chyba Eve, który właśnie najbardziej mnie w tym momencie interesuje, ma coś takiego, że jeśli on ma czujniki też, że się zobaczy, że jeśli poczuje, że otworzyłeś okno i zaczyna się robić chłodniej, to na przykład on wyłączy grzejnik. Po to, że jak wietrzysz, to żeby na przykład grzejnik nie grzał coraz mocniej, no nie?
Ile kosztuje termostat?
300 zł?
Okej. Okay. Nie jest tak.
Nie jest tak źle.
Tylko musisz kupić jednak każdy grzejnik, nie? Bo jeśli to są chcesz. Te głowice takie inteligentne.
No wiesz, z drugiej strony, czy musisz, no nie? W sensie na przykład myślę, że fajnym pomieszczeniem do tego, żeby termostat mieć, jest na pewno sypialnia. Żeby tam temperatura była stała, no nie? No i potem, wiesz, można widzisz, jedyny problem, który mam z termostatami jest taki, że nie mam też klimatyzacji jeszcze. Rozważam klimatyzację taką przenośną, bo jakby w tym roku już chyba nie ma sensu, ale bo chodzi o to, że jeśli miałbym też klimę, która byłaby albo dodawalna do HomeKita, albo w ogóle wspierałaby HomeKit i masz termostaty, to w sensie masz zarządzanie temperaturą w obie strony, nie? Możesz ustawić, żeby była... To jest takie biedacka wersja klimatyzacji z grzaniem, takiej, która sprawia, że masz w mieszkaniu cały czas taką samą temperaturę przez cały rok na przykład, nie? Ustawiasz 22 stopnie i non-stop masz taką temperaturę, bo z jednej strony masz klimę, a z drugiej strony masz ten... No ale to nie działa w ten sposób, więc trochę to rozważam. Ale termostat do sypialni kusi. No i to wszystko dodałem sobie do aplikacji Home, więc fajne jest to, że mogę sobie tym zarządzać i robić automatyzację na podstawie tych sensorów, które się teraz pojawiły.
Ale powiedz mi tylko jedną rzecz, bo tak. Jak dajmy na to, właśnie otwierasz okno i jest za zimno w pokoju i się włącza grzejnik, to czy to nie jest tak, że przynajmniej ja mam tak, że ja nie mogę zmniejszyć na mniej niż dwójka i bo po prostu pewnie jakbym wymienił z termostat, to bym mógł zmniejszyć, nie? Ale tu też chodzi o to, że...
Nie, one są tam, zablokowane wszystkie na dwójkę.
Właśnie, że współdzielnia czy tam wspólnota nie chce, żebyś ty wychładzał jakiekolwiek pomieszczenie i żeby później tam bilans cieplny się nie zgadzał. Czy to po prostu... będzie rozwiązanie...
On ci nie zjedzie na zero, on ci zjedzie na tyle, na ile maksymalnie tak. się da zjechać, czyli okay. na dwójkę. No.
No tak, no ale to czy pytanie, czy...
No ale to nie jest, w ogóle poczekaj.
Co to zmienia, bo tak naprawdę...
Ja mogę wyłączyć grzejnik w pomieszczeniu i on nie grzeje, jest zimny,
jak będziesz miał za zimno w pomieszczeniu, bo będziesz go na przykład wietrzył, bo napalisz tak. papierosów i otworzysz okno, to on się włączy niezależnie od tego, czy go masz zamkniętego
na maksa.
No właśnie
nie, dlatego jak jest mont, bo właśnie taki chce, IF to ma, że jeśli wykryje, że wietrzysz pomieszczenie, to on wyłączy grzejnik, zjedzie
ale
na zero.
Rozumiem, że on nie, że przynajmniej właśnie o to pytam, że no to mówię nie ci, ma takiego że... rozwiązania, że możesz go zamknąć na maksa, ale to i tak jest, że jeśli jest jakieś minimum, to on zacznie grzać.
Ja nie czuję, to ja jak była zima teraz w zimę i zrobiłem grzejnik na zero, to on nie grzał w ogóle, był zimny jak lód.
Okej, okay. No to może masz też jest jakiś starszy grzejnik.
No wie pan, czy zaraz starszy, ja bym tutaj tak nie powiedział.
Nie, no bo kiedyś ja pamiętam też, miałem dobra, takie, w sensie mieszkałem w takim mieszkaniu, gdzie było zero i my mieliśmy taki trochę zimny chów i ku niezadowoleniu sąsiadów, bo mieszkaliśmy idealnie w środku budynku, więc wszyscy z góry i dołu nas ogrzewali. A jeszcze wiecie, co było spoko? Tutaj takie nieelektroniczne rozwiązanie, ale przez pion był puszczony w łazience, rura była puszczona z ciepłą i zimną wodą. I ta rura z ciepłą wodą zimą tak bardzo grzała, że wystarczyło mieć otwarte drzwi do łazienki, żeby nie potrzeba było ogrzewać mieszkania. I shit you not.
Ja pierdzielę.
Wow.
To nie, no to tutaj tak nie jest, ale tu jest, to mieszkanie też jest ciepłe, no bo też grzeją z dołu, z góry, więc jest było ciepło i w zimę faktycznie miałem często wyłączone grzejniki. No więc to też jest takie rozwiązanie, o którym właśnie myślę. Z drugiej strony to jest trochę takie głupie kupowanie termostatu właśnie, no, bo to jest rzecz, z której się będzie korzystało przez 4-5 miesięcy w ciągu roku, nie?
To tylko też tak dość rzadko zawsze stosunkowo, bo tak, czy tak grzebiesz przy tych grzejnikach często?
No wiesz. Chodzi o to, żeby właśnie w ogóle nie
grzebać. W ogóle nie będę musiał grzebać. Ja tylko na termostacie ustawiam 22 stopnie i to jest wszystko, co mnie interesuje, nie?
No tak, tak. Ja rozumiem, że to właśnie cała idea tego twojego smart home'u jest taka, żeby tego nie robić, nie myśleć i robiło się samo. Aczkolwiek to jest mój właśnie największy problem z takim systemem. Jest taki, że ty to musisz wszystko przewidzieć, zaplanować i tę pracę, którą niby sobie zastępujesz.
To jest to słynne, jak mam coś zrobić, to najpierw siedzę, zastanawiam się i przez 8 godzin automatyzuję po to, żeby móc to zrobić 5 minut potem ręką. Ale trochę tak, a z drugiej strony... Światła na przykład to jest rzecz, która ewidentnie zadziałała w taki sposób, że ja już nie wiem, kiedy ja włączyłem światło ręką, naprawdę.
Ja ostatnio ci wyłączyłem, nie? I się było takie, aż się przeprosiłem, że tutaj ci rozwaliłem system.
Nie, no, ale w sensie faktycznie jest tak, że od kiedy, jeszcze jak drę się czasami do Siri, żeby mi wcześniej światło włączyła, to od kiedy mam te modre światła, to tak naprawdę, no mówię, no nie wyłączyłem świateł fizycznie ręką, w całym, w sensie, no wiesz, toaleta to oczywiście, ale jakby cała reszta, nope. Jeszcze jak jest teraz ten przycisk, który jest zrobiony w łóżku, więc no to jest totalny wygryw. A to kluczem, żeby dodać sobie to wszystko do Home jest to, że mogę teraz tak naprawdę na tej podstawie robić automatyzację. W aplikacji Home tak średnio się da, ale jest HomeKit Controller, czy coś takiego, które pozwala właśnie wtedy wyciągać i uruchamiać takie workflowy. Home Assistant właśnie po to jest Home Assistant głównie, żeby tam robić tę automatyzację, bo tam możesz skrypty robić, różne cuda, wianki, chuje mój jej dzikie węże. I cała automatyzacja będzie się odbywała nie na jakimś urządzeniu, tylko po prostu no, Home Assistant na komputerze, który jest po to dedykowany, jakby będzie chodził i te automatyzacje sobie robił, nie? Więc to jest gitara. Podoba mi się to. Pamiętam, jak były momenty, w których miałem w home, w aplikacji home dwie żarówki. Był taki moment. W tym momencie nawet nie wiem, ile mam urządzeń, nawet nie wiem, czy da się to sprawdzić.
No tak, jak pokazywałeś ten swoje zrzuty ekranu, to to wyglądało imponująco i faktycznie na nieźle ogarnięte, aczkolwiek fajnie, że jak już, jakbym to dostał i bym to miał, to bym się cieszył, ale tak, jakbym miał to skonfigurować, to tak no, mnie trochę to przeraziło.
Ale to się oczywiście robi stopniowo, Andrzej, wiesz, to nigdy nie jest tak, że robisz wszystko naraz, tylko cały czas się dokłada właśnie kolejne klocuszki.
Wysyłam wam teraz screenshot, to jest screenshot salonu, no nie? I widzicie na nim, że jest włączony jeden LED i różowe światełko, wyłączony telewizor, wyłączony głośnik, działający oczyszczacz. Duża lampa i mała lampa jest wyłączona, na dole jest kamera, która pokazuje jakby kadr przez mieszkanie i to, co jest nowe jeszcze oprócz tego, że jest właściwie ten na górze jest właśnie włącznik oczyszczacza powietrza i tak dalej, to jest zamknięte drzwi balkonowe, nie wiem, czy widzicie, w prawym górnym rogu i to jest po prostu, jak się otworzy, to faktycznie, jest też czujnik ruchu, który jest w kamerze, nie, więc jak się przechodzi, to kamera krzyczy, że ktoś przeszedł i na tej podstawie może robić automatyzację, nie?
Ja mam takie podejście w swoim życiu, które od zawsze miałem, że bardzo, ale to bardzo staram się możliwie oszczędzać elektryczność i u nas się zwykle w pomieszczeniach, które nie są okupowane, jest zawsze zgaszone światło. Ale ja widzę, że ty jesteś w pomieszczeniach, których nie masz, masz zapalone światło, więc na pewno elektrownia Bełchatów, bardzo ci dziękuję. To jest po pierwsze, ale dwa, że... No, kimże jestem, żeby to jakby oceniać, to jest twoje preferencje i twoje wybory i wszystko spoko. Bardziej tutaj mówię pod kątem tego, że chyba to właśnie mnie bardzo nie przekonuje w tym układzie, że no chyba, żebym automatyzował sobie, miał czujkę, że jeśli... Tylko znowu...
Da się to zrobić, ale ja ci powiem, Andrzej, wiesz dlaczego się tym przestałem przyjmować? Bo to wszystkie te rzeczy, które się palą w tym momencie na przykład, to są po prostu energooszczędne LEDy. W sensie w tym mieszkaniu, w tym momencie palą się tylko LEDy. Nic innego.
Co nie zmienia faktu, że mogą się nie palić. I one wtedy mniej zabierają prądu, nie?
Trochę tak.
It's maths.
Trochę tak, a z drugiej strony jakby, no wiesz, no.
Tak, ale powiem wam, że jestem zainteresowany i chyba rozwinę temat tego, jak... zmądrzyć swoje światło i nawet, żeby mieć je w smartfonie. Bo no, rozumiem, że to jest pierwszy krok, nie? Albo w przycisku, albo w smartfonie.
Tak, tak, tak.
Bo jedna rzecz, której najbardziej nienawidzę, to jest umawianie, kto wstaje do zgaszenia światła.
No to Andrzej, no to jest pierwsza rzecz, jaką się robi.
Powiem
no
ci, Andrzej, tak. To ja i Paulina za każdym razem, kiedy idziemy spać, jesteśmy zachwyceni dokładnie w ten sam sposób jedną rzeczą, że w tym momencie zapalone jest światło malutkie w kuchni, w sypialni i w salonie, no i teraz siedzę w biurze, więc też się ten... I jak idziemy spać, naciśniemy tylko ten jeden przycisk, jeden, to zgaśnie każde światło w domu, każde.
I ten przycisk jest... Konwinienty nad głową. Może być w dowolnym miejscu, a nie, że jest na ścianie, to też jest istotne, to bo prawda, jest bezprzewodowy.
Ja nie wiem, czy widziałeś, jak byłeś w moim łóżku, ale tam jest Andrzej...
Okrągły, tak?
O, Andrzej był w twoim łóżku, no, to nowość. Wiesz, fajnie.
To tam jest taki przycisk właśnie, on jest w ramię łóżka przylepiony.
A to ten,
do ramy
co przypadkowo łokciem uderzyłem, tak?
Tak, przypadkowo co łokciem zrobiłeś.
Razem. Spoko, ale to dla osób takich jak ja, które oddalały tę wizję, żeby to zrobić, potrzeba mieć mądre żarówki
i hub od... Bo zakładam, że prawdopodobnie najlepiej pójść w IKEA,
no,
bo IKEA ma najtańsze te rozwiązania.
To prawda.
Więc masz
chociaż
żarówkę inteligentną,
chociaż
która jest cały czas włączona, to zaraz to powiesz, Orzeszku. I hub od IKEA. I teraz ten hub łączy się ze wszystkimi możliwymi żarówkami.
Ale
możliwymi też...
w jednym pokoju, czy można go połączyć z wszystkimi mądrymi żarówkami?
On jest jeden do wszystkiego.
Ale jak on rozpoznaje, że to są moje żarówki,
właśnie,
a nie sąsiada?
No bo musi, bo to jest tak, że proces
aparuje je, tak?
Parowania polega na tym, że musisz mieć hub i musisz mieć też przycisk fizyczny. Ona się, do jego się też kupuje. Ja go nie miałem kiedyś, pamiętam. I i musisz, i po prostu ten przycisk działa w taki sposób, że przyciskasz go przy żarówce i ono zaczyna mrygać i wtedy się łączy w aplikacji, masz pokazane, że się łączy. Ale nie wiem, czy jakby, w sensie, bo z jednej strony oczywiście IKEA z tym hubem super fajnie, możesz też użyć, podłączyć wtedy żarówki te Philips Hue w ogóle do tego huba, ale Xiaomi nie potrzebują huba.
Tylko, że często się rozłączają, z mojego doświadczenia przynajmniej. Tak? Nie lubią się za bardzo z routerami przeróżnymi i zdarza im się po prostu wysypać, a IKEA-owskie działają całkiem sprawnie.
Kiedyś miałem z nimi problemy, z tymi IKEA-owskimi, a teraz od roku nie mam żadnego.
Czyli jeszcze podsumowując, mam żarówki, pewnie tak w IKEA też są te smart żarówki.
Tak, no,
Trad-free. Wszystko jest Trad-free. Z serii Trad-free.
Tak. I ten przycisk kupuję i tylko jest, to jest koniec mojego i one się łączą wtedy z telefonem też?
I hub, tak, hub. Dokładnie. Tak,
i teraz w apce, masz apkę na telefonie IKEA, Smart Home się nazywa, i ona łączy się bezpośrednio z tym hubem. Hub jest podłączony do twojego routera kabelkiem ethernetowym. To też jest istotne.
I hub dodajesz, hub ma z tyłu kod HomeKitowy, który dodajesz w aplikacji Home i wtedy jakakolwiek żarówka, która zostanie dodana do tego hubu przez aplikację IKEA, pojawia się jednocześnie w aplikacji Dom.
A jak mam pasek LEDowy, to też go mogę podłączyć?
To zależy, jaki pasek LEDowy. W sensie masz ten, który masz teraz za tobą, ten na górze, co masz teraz na kadrze, no to musiałbyś, to jest prawdopodobnie, musiałbyś po prostu kupić kontroler do tego paska LEDowego. On kosztuje 30 zł na Allegro, 40 zł. To polega na tym, że musisz, wiesz, zrobić mały proces, bo musisz kontroler, który tam masz teraz, jakby go odłączyć, podłączyć ten nowy. I wtedy tamten dodajesz do HomeKita i też śmiga, nie? Myślę, że...
Ewentualnie możesz zamienić włącznik do tego konkretnego światła na włącznik inteligentny. Taki ścienny. Takie też są.
Tak. W sensie, że musiałbym wykręcić tamten i wkręcić ten nowy, tak?
Tak.
Ostatnio przyszedł mi zrobić ten włącznik, bo mi zepsuł się przycisk i teraz mam taką smart funkcję, że jak się zgasi światło i jest ciemno, to ma w tle, w kontakcie się świeci jakaś lampeczka, która go podświetla od środka i mam go takiego, wiecie, jakby... tłumaczę to sobie, że teraz jak idę w ciemności, to wiem, gdzie nacisnąć, ale tak naprawdę jest to z błędu wszystko zrobione, że po prostu jeden kabelek z niej włącznie podłączony, no ale działa, więc...
Mam nadzieję, że to się nie pali.
Tak.
Czy się nie pali ogniem?
Tak.
No na przykład, że tak tam cały czas jest iskra jakaś, nie?
Nie, no tak jakbyś miał... Jak wyłączasz to światło, to się jakby włącza światełko.
Nie, no to prawdopodobnie tam jest lampka. No,
tak.
I ona jest jakby... To tak powinno być. Wiesz, że taki włącznik ci ziomek dał, nie?
Ale to możesz sobie te włączniki wymienić w każdym razie na mądre. I one też kosztują nieduże pieniądze na Allegro.
No ale to już jest grzebanie w prądzie, które jest, wiesz...
Nie jest to skomplikowane. Ja zrobisz ci mogę to zrobić, jak
sam montowałeś takie rzeczy?
Wow. To jest, kurczę, no masz 2 czy 3 kable, no trzeba wyłączyć korki w domu, wyjmujesz kable z tego włącznika, z tej puszki stare, znaczy te co masz w ścianie, wyjmujesz puszkę, wkładasz nową, wpinasz kable i już, jazda, no.
Wciskasz w ścianę i nara.
Okej. Dobrze, jestem zainteresowany.
Mnie to
ale
kusi, żeby to zrobić.
Mnie
to kusi, żeby to zrobić w salonie, bo tam w salonie to jest jakby tam jest mądra lampka, ta lampa na górze. I jak po prostu ktoś włącza ją fizycznie, to ona się nie zapala, bo to de facto jest wyłączenie, bo ona jest włączona cały czas, po prostu, no bo musi dawać prąd do żarówki, nie? Więc to jest rzecz, którą bym chętnie wymienił po to, żeby po prostu nie było sytuacji, że ktoś ją wyłączy i potem nie da się jej jakby włączyć przez aplikację.
Możesz taśmą zakleić ten włącznik, żeby na pewno go nie wyłączać.
Można, ale to wiesz, panie, daj pan spokój.
Bo te przyciski tak zabierz za ściany.
Wtedy tak, i zostawię tylko druty wychodzące w ogóle i zobaczę, ktoś... Szybciej się nauczą, żeby nie dotykać tam w tym miejscu.
Znaczy, jedyny sposób wyłączenia jest językiem, więc zapraszasz odważnych.
No. Ja właśnie sprawdzę, Andrzejku, tak na ten. Ja sprawdzę, jak wygląda kwestia tych LEDowych.
Nie, to się nie spieszy, spokojnie.
Znaczy, jeżeli chodzi o LED-owe, to jeżeli już masz zamontowaną, no to rzeczywiście to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo faktycznie trzeba kupić kontroler, czy tam, no tak, kontroler.
Właśnie widzę gniazdko.
Wyjmujesz kabelki i wkładasz kabelki.
Gniazdko w ogóle mądre, z Raszyna za 29 zł, ktoś sprzedaje.
Okej.
Okay. Wezmę.
Natomiast rzeczywiście, gdybyś na przykład chciał kupić nowy pasek LED-owy, czyli gdzieś go zamontować, gdzie go w tej chwili nie masz, no to sytuacja jest troszeczkę łatwiejsza, bo kupujesz pasek albo DK, no, tak. albo właśnie Philipsa Hue i jakby dalej proces jest taki sam, podpinasz to wszystko pod HomeKit i śmiga, nie? Więc no, jest to oczywiście ekscytujące i można dużo fajnych rzeczy zrobić, ale też trzeba pamiętać, że no właśnie, trzeba mieć pomysł na to. Ale myślę, że akurat w twoim przypadku to jest właśnie najprostsza droga do tego, żeby zrobić coś inteligentnego. Jeżeli kłócicie się z żoną, to przestańcie się kłócić. Zróbcie to tak, że możecie to zrobić z telefonu albo nawet mówiąc do telefonu, hej Siri, wyłącz światło, nie?
No tak, tak, tak.
To jest świetna rzecz, naprawdę polecam każdemu, bo jak ja mówię, zacząłem, jak pamiętam, jak miałem dwie żarówki i to wtedy miałem takie, okej, okay, dobra, no to jest bez sensu, a teraz jak mam cały dom, to jest naprawdę wspaniała rzecz. Bo
to
już...
nadal jest bez sensu, tylko jest więcej rzeczy.
Tak. No, tak.
Panowie, musimy dzisiaj pogadać o dość dużym temacie, który dzisiaj wypłynął, znaczy dzisiaj, no wczoraj właściwie, a że nagrywamy w sobotę, no to tak na świeżo trochę, ponieważ Apple ogłosiło dość dużą rzecz, jeżeli chodzi o swoje urządzenia i backupy w iCloudzie. I ja z przyjemnością podejmę rękawice, żeby opowiedzieć, jak to wygląda, w sensie jak to technicznie ma działać, bo myślę, że
ja
to jest bardzo ważne.
Społecznie o tym opowiem, co o tym sądzę.
Tak, 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 bo jakby to jest to bardzo kontrowersyjna sytuacja, wcześniej nic takiego się nie wydarzyło i no cały internet wrzy, chociaż mam wrażenie, że to wrzenie wynika troszeczkę... Znaczy, wrzenie się zaczęło trochę za wcześnie, w takim sensie, że najpierw...
Zasadnie moim zdaniem. No dobrze, no.
Znaczy,
no
tak. Ja tylko, wiesz, to co widziałem, to opowiem, że wrzenie się zaczęło wcześniej ze względu na to, że wyciekły pewne informacje na temat tego systemu, ale nie wszystkie. I tam jakby w tym wycieku zabrakło jednej konkretnej informacji, która trochę myślę, że osłabia większość argumentów przeciwko tej akcji, ale od samego początku.
Tak jest.
Otóż Apple ogłosiło kilka inicjatyw, które będą się dziać na naszych urządzeniach, które mają chronić dzieci, bo tak pod ogólnym parasolem ochrony dzieci. I teraz jest to kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, w iMessage będzie... jakby wszystkie zdjęcia będą skanowane przez, na naszym urządzeniu będą skanowane przez AI.
Czy w całej galerii?
Nie, zaczynamy od iMessage, to jest inna rzecz. Jeżeli na urządzenie, które należy i jest wpięte do konta iCloudowego dziecka, które jest skonfigurowane poniżej 13 roku życia i takież dziecko dostanie zdjęcie pindola albo waginy, albo generalnie nagiego ciała przez iMessage, to zdjęcie nie będzie widoczne od razu, będzie wyblurowane i zanim jakby dziecko będzie mogło je otworzyć, to będzie taki duży screen, że czy na pewno chcesz to otworzyć, bo może dostałeś to niechcący, to może sprawić, że będziesz się czuć nieprzyjemnie i tak dalej, i tak dalej. I... dodatkowo w iMessage też będzie taka opcja, że jeżeli to właśnie dziecko będzie chciało wysłać nagie zdjęcie komuś, to rodzic dostanie powiadomienia. I jest to jest jeden z systemów, nie? I teraz kolejny będzie polegał na tym, i ten jest chyba najbardziej
kontrowersyjny,
bo jest jeszcze tam kwestia Siri i wyszukiwania, że na, jakby dzieci nie będą otrzymywać wszystkich wyników wyszukiwania, bo niektóre mogą być właśnie... Not safe for work, no to nie powinny. Znaczy wiadomo, no to przez to, że Siri jest taka głupia i często szuka w internecie, no to może wyszukać rzeczy, których dzieci nie powinny nawet słyszeć, bo to może być jakaś informacja na temat dotycząca, nie wiem, seksu czy czegoś tam, nie?
Czego? Pan Jezus by się teraz naprawdę wzburzył, Wojtek, wiesz?
No wiem, wiem. I teraz najbardziej kontrowersyjna rzecz. Będę się starał to opowiedzieć na tyle jasno i klarownie, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Otóż system, który będzie działał tylko na zdjęciach wysyłanych do iClouda, ale system będzie działał na naszym urządzeniu. Czyli jeżeli mamy skonfigurowanego iClouda i backupy iCloudowe, to możemy być pewni, że ten system będzie działał na naszym telefonie i na naszej galerii zdjęć. System skanuje naszą galerię zdjęć. System, i to mówię o systemie, czyli iOS 15 de facto, w ramach iOS 15 na naszych telefonach będzie baza haszy. Haszy, brzmi jak haszysz, ale to nie o to chodzi. Haszy stworzonych przez bazę zdjęć dzieci w jakby, no, no nie wiem, no jak to powiedzieć. No, ale pornografia dziecięca właściwie. No, no chyba ale, tak. No, bo
ale jak
chodzi
się
o...
tworzy taką bazę haszy pornografii dziecięcej?
Już
Andrzej,
mówię.
Andrzej jest bardzo zainteresowany tym tematem. Jakoś niebezpiecznie zainteresowany tym tematem wręcz.
Nie, bo bardziej mnie ciekawi.
Ja się bym chciał zapytać, a gdzie taką bazę można dostać, zobaczyć,
bardziej
bo ja bym chciał...
pod kątem, że nawet jeśli masz systemy zabezpieczające, to musisz wiedzieć, przed czym zabezpieczać i skąd oni wiedzą, przed czym zabezpieczać. Wojtek ma głos.
Otóż ta baza pochodzi ze zbiorów, że tak powiem, National Center of Missing and Exploited Children. Mm-hmm. I FBI zresztą też się tym zajmuje, policja się tym zajmuje. Mm-hmm. Są bazy takich zdjęć, które krążą po internecie. Mm-hmm. I w ogóle kiedyś czytałem taki tekst, że okazuje się, że jakby treści, które krążą wśród pedofili, to są treści wytworzone wiele lat temu.
No.
Że to są stare rzeczy. I one, i to są właściwie, to jest, no nie chcę powiedzieć, że jedna baza zdjęć, ale przez to, że to trudno jest pozyskać tego typu materiały, w sensie wytworzyć je samemu, dlatego też tak naprawdę gro tych treści to są rzeczy, które krążą w internecie już od wielu lat.
Tak zwane suchary?
Powiedzmy, że suchary.
Czyli
i teraz...
to jest dobry motyw na walkę z pedofilią, bo to, trzeba tylko im uświadomić, że wszystkie te dzieci są już teraz dorosłe i więc myślę, dobre, że magia opada, nie?
Magia opada, no ale wiesz, jakby treść zdjęć niestety myślę, nie, że nadal żartuję, działa. Ale... I teraz to centrum, ten urząd jakby taką bazę posiada. No też dlatego, żeby właśnie no, odpowiednio walczyć z pedofilią w sieci.
No jest, no super.
I teraz
trudno się
ten
z tym,
urząd...
sorry, tylko ci przerwę. No. Na razie trudno się z tym jakkolwiek nie zgodzić, nie? No bo to jest dość istotna rzecz i jeśli ktokolwiek mi teraz będzie mówił o swojej wolności i tak dalej, żeby i żeby taka baza powstała, no to sorry, no taka baza dobrze, że jest.
Ja mam
nie?
tylko,
że,
jedną,
że my
gwiazdkę,
kontrolujemy
ja mam tylko jedną gwiazdkę w głowie, ale no to jakby...
Dojdziemy do gwiazdek, oczywiście, że tak. Zresztą te gwiazdki, no dobrze. Najpierw opowiedzmy, o co chodzi. I teraz tak, mamy bazę tych pornografii dziecięcej, bardzo dużo zdjęć. Wszystkie te zdjęcia zostały kryptograficznie zapisane jako ciąg znaków. I to są takie fingerprinty, nie? Że jakby to nie jest to konkretne zdjęcie, ale to jest informacja,
że chodzi o
że
to konkretne zdjęcie.
Że chodzi o to zdjęcie, dokładnie.
Czyli to są te hasze twoje.
I to są te hasze. I teraz w systemie iOS 15 będzie lista tych haszy. Czy to będzie aktualizowana, czy nie, jakby to już jest drugorzędne, ale jest ta lista i system przeszukuje nasze zdjęcia iCloudowe, patrzy, czy są tam powiązania, bo on też bazuje nie na samych zdjęciach, ale na haszach, czyli jakby każdy z naszych zdjęć, które robimy sobie, mogą być nawet nagie zdjęcia oczywiście, one też wytwarzają jakiś hasz. System szuka powiązań. Jeżeli znajdzie takie powiązanie, to jakby tworzy się tak zwany safety voucher. I teraz safety voucher, jeżeli system znajdzie takich powiązań odpowiednio dużo i Apple teraz nie mówi ile, co też jest, myślę, istotne, no bo wiesz, jeżeli by powiedzieli ile, to wiesz, pedofile...
A, czyli mogę mieć 3
dobra, mieć panowie, tylko 80 15, zdjęć, bo więcej to tak.
Tak.
Wiecie, w którymś momencie może się okazać, że taka informacja w jakiś sposób zostanie wykryta. No bo wiecie, to tak zwykle jest, nie? Jakby jak ograć system i będzie kombinowanie. No dobra, 3 zdjęcia mogę mieć, 4 mogę, a 5 to już zapukało FBI, to wysyłam szybko info do swoich ziomeczków, że słuchajcie, to tylko 4 możecie trzymać, nie? Chociaż metod na obejście tego systemu jest dużo więcej i dużo prostszych.
Na przykład telefon z Androidem.
Na przykład, chociaż też, wiesz, no nie ma pewności, że Google nie zrobi dokładnie tego samego niedługo. Zresztą pod względem bezpieczeństwa to zwykle oni idą krok w krok i często zgapiają od siebie różne rozwiązania. W każdym razie, jeżeli system znajdzie odpowiednio dużo takich powiązań, to one trafiają do sprawdzenia przez prawdziwego człowieka. I ten prawdziwy człowiek jest w stanie faktycznie zobaczyć zdjęcia, które zostały zmeczowane i powiedzieć, aha, rzeczywiście, bardzo mi przykro, jest to pedofilia dziecięca. To jest pan pedofil. Zgłaszamy to do tego centrum i zaraz policja przyjeżdża. Dzień dobry. Aha, i też dezaktywują w ogóle Apple ID. Bardzo szybko, cyk, cyk i jakby to, telefonu nie ma.
To ciekawe, nie powinno być najpierw informacja do służb, a później, bo tak trochę tip off ci ma dają, nie?
Ja to nie wiem, nie znam kolejności jakby tych działań. Może być tak, że wiesz, najpierw policja przyjeżdża, puka do drzwi, a ty patrzysz do telefonu i już masz właśnie zdezaktywowane konto. Bardzo trudno mi jest powiedzieć, wiesz, jak ten proces przebiega, bo to też nie jest aż tak dobrze opisane. W każdym razie na tym to polega. To znaczy system w taki sposób działa. Czyli nikt nie widzi naszych zdjęć, dopóki nie przekroczymy określonego progu jakby tych meczy z bazą zdjęć.
No to co tutaj słusznie mówisz, że to też nie jest automatyzowane, że jak przekroczymy progi z meczy, to znaczy, że od razu
idzie
informacja.
Tak? Od razu bagiety. Nie, no to rzeczywiście jest tam jakieś review ludzkie, które sprawdza, czy na pewno system nie popełnił błędu.
Wyobrażacie sobie tę pracę? Tego gościa, który później...
No wiesz, to jest tak samo trudna praca, jak praca przy w ogóle sprawach pedofilskich.
Nie,
wiesz, to...
Tylko wiesz, jak idziesz do policji...
Policja też ma ciężką pracę, nie?
Ale jak idziesz do policji, to się spodziewasz, że będziesz widział flaki, krew i tak dalej, a jak idziesz pracować do Apple, to się nie spodziewasz, że twoim zadaniem będzie oglądanie porno dziecięcego i sprawdzanie, no, czy
chyba,
to jest wystarczająco
że
porno
jednak
dziecięce.
Zatrudniali cię i napisali, że hej, sobie... potrzebujemy ludzi, którzy...
Background policyjny może jakiś.
To po co ci pedofile robią pedofilię, skoro mogliby jakby pracować jako oglądacze kontentu? Żartuję sobie oczywiście, to żart z pedofili. No wiesz, chodzi o to, że... Wyobraź sobie...
Że to haha, wymarzona praca dla pedofila.
Dla pedofila, no.
No, znaczy wiesz, no...
No walcz z tym, co powiedziałem.
To jest...
Jest
choroba.
To luka w ci systemie.
To jest choroba i ja na przykład bardzo się cieszę, że na nią nie choruję.
Jest to komfortowe życie, no.
Prawda? W każdym razie tak. Tak wygląda mniej więcej ten system, jak on będzie działał. I oczywiście pojawiło się dużo kontrowersji i pojawiło się dużo znaków zapytania. I cała burza moim zdaniem wynikła z tego, że wcześniej nie było informacji na temat tego, że jest ten próg do przekroczenia. Czyli wszyscy zakładali, że aha, no to jak znajdzie tylko jeden mecz, to
i chyba
już
nie wiedziałem, że będzie jeszcze
dzieje.
Człowiek to sprawdzał, bo ja myślałem, że wiesz, jakby tu będą false positives, nie? Dużo.
No tak. I właśnie o to chodzi, że jednak Apple planując cały ten system jednak założyło, że właśnie
strony,
no, postarali się te bazy jakby zapewnić, że okej, false positives oczywiście mogą się wydarzyć i generalnie w informacji prasowej mówią, że system tak zaprojektowany, jak szansa na to, że się pomyli, jest jak 1 do miliarda.
Z drugiej strony wiesz, o co chodzi? Jest coś takiego, że zakładając, że jestem false positive, to jakiś ziomek dostanie zdjęcia moje. mogą to być zdjęcia na przykład mojego pindola. Bo się system pomylił i zobaczył, no mały,
no,
wygląda
taki malutki, no wiadomo.
No, tak. To nie? I dostanie jakiś ziomek zdjęcie mojego pindola do obejrzenia.
Ale wiecie, co jest ciekawe? Że ja robiąc zdjęcie niejako zakładam, że to nie są zdjęcia tylko i wyłącznie dla mnie, robiąc na telefonie. Nie? Że ja mam coś takiego, że mam świadomość, że w każdej chwili je ktoś może zobaczyć, który, kto będzie osobą niepożądaną przeze mnie, ergo, której ja nie wyślę albo nie będę, to ja. Ja mam trochę takie podejście do zdjęć w telefonie z internetem.
Jest to, myślę, słuszne podejście, szczególnie, że backup iCloudowy nie jest szyfrowany, co mnie Orzech wyprowadził kiedyś z błędu, zresztą w trakcie nagrania podcastu.
To jest akurat smutna wiadomość, nie umówmy się.
Znaczy, też, to jest właśnie dlatego, żeby była furtka do tego typu spraw, do tego, że jeżeli sąd zarządzi jakby wejście na konkretny telefon, to żeby, jeżeli ten telefon korzysta z iClouda, można było faktycznie tam wejść. No bo to jest kwestia walki z terroryzmem, walki z właśnie pedofilią, czy innymi tego typu sprawami.
Czy obejście, przepraszam, to obejście tego nie jest na zasadzie takiej, że nie synchronizujesz takich zdjęć w iCloudzie albo w ogóle
zdjęć? iCloud, nie? Jak wyłączysz
iCloud. No i właśnie to chciałem powiedzieć, że jedną z najprostszych rzeczy, jaką można zrobić, to po prostu niekorzystanie z iClouda na telefonie, który ma być używany do trzymania tego typu treści.
Jeszcze
bo wtedy Apple nie może nic z tym zrobić, bo to jest też
Słuchaj,
ważny...
wyślij mi to zdjęcie na mój pedofilofon.
Jest.
Ale jeszcze kwartał temu nie używałem iClouda do synchronizacji zdjęć, więc to nie jest też takie super...
No teraz ona jest jakby defaultowa i też Apple troszeczkę, nie chcę mówić, że przymusza, ale na każdym kroku powiadamia cię. Ja całkiem niedawno konfigurowałem nowy telefon właśnie nie korzystając z iClouda i byłem ciekawy, jak to w ogóle wygląda. To naprawdę wszędzie jest tak, czerwona kropka na ustawieniach, skonfiguruj iCloud, możesz to zrobić już teraz, nie? Wyskakują pop-upy, powiadomienia, więc jakby, wiesz, dla zwykłego użytkownika naprawdę taką domyślną opcją jest jednak korzystanie z iClouda, bo to jest najwygodniejsze, wiesz, już pomijając to, że nie korzystając z niego odcinasz się nie tylko od trzymania tam zdjęć, ale wiesz, od wszystkich usług tak, tych właśnie międzyurzędzeniowych i tak dalej. Nie?
Chodzi mi o to, że zdjęcia możesz odcyknąć.
Możesz odcyknąć oczywiście, jak najbardziej i to sprawi, że te zdjęcia będą prywatne faktycznie, nie? Jak najbardziej. Więc no, dlatego mówię, jakby to jest bardzo duży, duży system zbudowany i tak z głośną pompą ogłoszony, a tak naprawdę można go bardzo łatwo obejść, nie? I jeżeli mówimy już będąc pedofilem, który zobaczy, jak to wygląda, to on mówi, czyli po prostu mam wyłączyć iClouda, okej, spoko.
No, niestety,
raczej jest chyba po to, żeby znaleźć takich strasznych, wiesz, debili, którzy nie potrafią takiej rzeczy nawet.
Pytanie, czy w takim sensie, w takim układzie gra jest warta świeczki i to wchodzimy w ten element społeczny, o którym ty mówisz, nie? Że może się zdarzyć false positive i ludzie zaglądają w twoje zdjęcia, różne takie rzeczy i wiesz, to trochę jest analogia do tego, czy my powinniśmy na przykład przeszukiwać wszystkich ludzi na ulicach albo wchodzących do sklepów z nadzieją na to, że złapiemy i powstrzymamy, nie wiem, terrorystę, zabójcę i tak dalej, nie? Więc jako społeczeństwo umawiasz się na pewien rodzaj kompromisu, który tutaj jest przeciągnięty w tę stronę, że no jednak na niszową sytuację narażamy wszystkie telefony z Apple'owskie z iCloudem, w sensie, że będą skanowane pod tym kątem i tak. To, co mówi Wojt, jest uspokajające, ale z drugiej strony to, co mówiłeś ty, też jest takim już taką rzeczą, że i to jest pytanie moje zasadnicze, które się które tutaj jest takie, że co... Czy to są tylko te zdjęcia z tych baz, o których ty mówisz, Wojt? Czy to tak? Bo jeśli tak, to spoko. To mniemam, że tam nie ma zdjęć typu jakiś memuch, który raczej nie będzie... No, nie mówię o memuchy, no, nie dostałem jeszcze na szczęście chyba memucha z jakimś porno dziecięcym, ale wiecie, o co chodzi, nie? Że czasem jakiś
Andrzej,
tam...
Andrzej, Telegram.
No, obrazek z... Nie, nic jeszcze nie dostałem. Obrazek z... może być uznany za jakiś niewłaściwy, ale mniemam, że ten filtr będzie na tyle na tyle mocny, że raczej takie treści, które nie są pedofilią, tam nie będą skanowane pod tym kątem, tak?
Znaczy teraz zakłada. Tak, są dwa problemy związane w ogóle z tym całym systemem, które, w których na razie Apple w żaden sposób nie challenge'owało, że tak powiem. Mhm. Jeden. Można jakby to eksperci od kryptografii jakby zaznaczyli, że taki problem jest. Można wytworzyć zdjęcia czy treści, które będą miały dokładnie takie same hasze, mm-hmm. jak zdjęcia faktycznie z dziecięcą mm-hmm. pornografią,
nie
ale
dziecięcą
nie będą dziecięcą pornografią. Mm-hmm. Jest to technicznie możliwe. Mm-hmm. Pod warunkiem, że jakby ekspert, czy ktoś, kto będzie chciał tak zrobić taką akcję, będzie miał dostęp do przynajmniej kilku zdjęć, które na pewno w tej bazie się znajdują. Nie? Kilku lub kilkudziesięciu lub kilkuset. Pytanie właśnie oczywiście, jaki jest ten próg przekroczenia, który Apple założył. Nie? Więc to jest problem. Nie? Że jakby możesz dostać zupełnie niewinne zdjęcie od kogoś,
które będzie zdjęciem, które ma ten sam kod,
tak,
który...
To się trochę obawiam tego, no. Ale to mówimy to o tych w pozytywach tutaj, nie? Trochę.
Oczywiście i to jest jeden problem. A drugi problem jest taki, że skoro Apple zrobiło tak duży system, który jest w stanie skanować zdjęcia na wszystkich urządzeniach, kurczę, które istnieją w ogóle Apple'owskich, to oprócz bazy jakby tego konkretnego urzędu i tej konkretnej sprawy może się okazać, że za chwilę do drzwi Apple'a zapukają na przykład rządy różnych państw, które powiedzą, że na przykład
jest
w Chinach...
taka sprawa. Powinniście znajdować zdjęcia ludzi, którzy mają na przykład coś, co może świadczyć o kontrabandzie.
Mhm. Albo na przykład zdjęcia przerobionego cesarza Chin na Kubusia Puchatka, nie? I to jest zabronione u nas.
Albo jak
obrazek.
Macie zdjęcia takie papieża, gdzie on ma taką bardzo żółtą twarz.
Mhm. A w Rosji na przykład, jeżeli jest flaga gdziekolwiek LGBT, to ja bym nie chciał tych zdjęć, żeby ludzie miały. Ale znaczy inaczej, ja bym chciał wiedzieć, kto takie zdjęcia u siebie ma. Mhm. Nie? I to jest problem. To znaczy, że Apple otworzyło furtkę i wiesz, no trochę to jest pytanie do nich, bo może się okazać, że wiesz, teraz rządy przeróżnych krajów, zresztą tak jest teraz w Chinach, tam są naprawdę ogromne problemy, jeżeli chodzi o w ogóle trzymanie danych chińskich użytkowników Apple'a czy iPhone'ów i tak dalej. Gdzie one mają być? Na amerykańskich serwerach, na chińskich serwerach, a jeżeli są na chińskich serwerach, to kto właściwie ma do nich dostęp? Prawdopodobnie rząd Chin też ma do nich dostęp, bo tak to tam wygląda. Więc wiesz, te naciski będą cały czas i im większym biznesem, czy większym krajem, czy krajem, gdzie dobrze się Apple'owe urządzenia sprzedają, tym większą siłę lobbystyczną będzie miał dany rząd, nie? No bo oni mogą powiedzieć, słuchajcie, no musicie to zrobić, bo inaczej zakazujemy sprzedaży waszych urządzeń u nas i w ogóle spadowa, nie?
Zagadamy z tym, którzy będą chcieli, bo oni będą chcieli rynek cały chiński na przykład mieć dla siebie, skoro wy nie chcecie nam dać danych o chińskich użytkownikach, nie?
No i niestety to chyba jest problem, że to jest jednak otwarcie pewnej furtki i ja też się tego obawiam i oczywiście biorąc pod uwagę to, o czym opowiedzieli i to, jak ten system jest zaprojektowany, to ja osobiście nie mam problemu z tym, bo widzę tutaj odpowiednio jakby zabezpieczone działania na iCloudzie. Wiem, że są te dwa stopnie weryfikacji, że jest próg do przekroczenia, więc nawet jeżeli jeden false positive się trafi z jakiegoś powodu albo ktoś mi wyśle jakieś zdjęcie, wiesz, na komunikatorze, który automatycznie wrzuca wszystkie zdjęcia do właśnie bazy iCloudowej, bo czasem tak to jest skonfigurowane, to wiesz, przeskanuje i znajdzie rzeczywiście, że to jest to. To po prostu widzę, że jest odpowiednio, jest to tak zaprojektowane, że czuję, że
Jest parę kroków, zanim ktoś cię na policję poda, no nie?
Nie czuję, żeby, wiesz, policja zaraz przyjeżdżała do mnie, do domu mimo tego, że jestem niewinny, nie? Więc to pod tym względem jest to okej, okay, ale jest to jednak precedens i mimo zachowania pełnej prywatności naszych zdjęć do pewnego etapu oczywiście, ale ten etap jest dość szeroki i myślę, że absolutnie 99,9999% ludzi szczęśliwie jakby nie będzie miało w związku z wprowadzeniem tego systemu żadnych problemów, no to tylko jeszcze jest druga strona. Tak wielka machina stworzona i tak dobrze zaprojektowana naprawdę z dużym rozmachem, a metoda obejścia to po prostu wyłączenie iClouda, no to teraz jakby bierzemy, wiesz, bazukę, strzelamy do komara, który może bardzo szybko odlecieć z miejsca, w które strzelamy, nie?
Tak, mam z tym samym problem. I to, wiesz, bazuje na przykład na tej bazie, o której mówisz, archiwalnej, nie? Ona nie uwzględnia tych, bo nie wiem, nie znam branży, nie? Ale zakładam, że pojawiają się nowe treści.
Znaczy, prawdopodobnie ta baza też jest cały czas aktualizowana, bo to niemożliwe, żeby, wiesz, żeby oni utrzymali się. To tylko był taki, wiesz, info, że kiedyś tam wyczytałem, że faktycznie jest zdecydowana większość materiałów po prostu krąży od dawna. Ale
to, wiesz, to jest trochę na zasadzie takiej, jak legislacja nadąża z pewnymi rozwiązaniami. Zawsze te nowe rozwiązania są krok wcześniej niż to, co tam zakategoryzujesz i tak dalej. Więc to też jest ten mechanizm niedokładny, że jest dużo, dużo rzeczy, których jeszcze nie ma na tych listach. Może się kiedyś pojawią, może nie będą. Dlatego twoja analogia też mi się podoba, że nie, że strzelamy z bazuką do komara, a dzięki temu trochę właśnie otwieramy furtkę w miejscu, które możemy nie chcieć otworzyć, co mi przeszkadza, a gdy czytałem o tym na Reddicie, to spodobała mi się jedna analogia, którą znalazłem w komentarzach. To jest taki, że on, ktoś klasycznie, nie mam sobie nic w tym temacie do zarzucenia, ale po prostu nie chcę, żeby mi ktoś szperał po zdjęciach. I to jest tak, jak ja zamykam drzwi, jak idę do toalety, nawet jak jestem sam w domu. Po prostu w tym miejscu chciałem zostać, chcę mieć swoją prywatność, chcę mieć swoją strefę i tak dalej.
Mam do was pytanie, czy gdyby teraz Apple powiedziało, że od dzisiaj będą skanować biblioteki waszych zdjęć, nie tylko w poszukiwaniu pornografii, a generalnie teraz, bo oni teraz to robią, że skanują tę bibliotekę naszych zdjęć na urządzeniu po to, żeby móc zrobić chociażby machine learning, dlatego że jak piszesz dog w wyszukiwarkę, to faktycznie pokaże ci zdjęcia psów.
Oczywiście.
Ale teraz zakładamy, że informacje na temat tego, co na tych zdjęciach jest, oni sobie wyciągają do clouda i jakby wykorzystują nasze zdjęcia do czegoś. Czy to wam przeszkadza?
No.
Tak?
No, nie?
No, znaczy pytam, bo jakby... I teraz, czy to przeszkadza ci na tyle, że rozważałbyś alternatywy, czy przeszkadza ci na tyle, że co byś zrobił? Zakładając... O, dobra, jeszcze dodamy do tego dodatkowy jakby faktor. Zakładając, że to się dzieje niezależnie od tego, czy masz iClouda, czy nie. As in part of iOS wysyłamy zdjęcia, w sensie informacje o zdjęciach, co na nich jest, nie same zdjęcia, tylko co na nich jest, na każdym ze zdjęć do internetu.
Mam duży problem, ale to jest trochę klasyka takiego pytania. W którym momencie wyprowadzasz się z Polski, kiedy przestaniesz się zgadzać z tym, co się dzieje w Polsce, nie?
Trochę tak, ale jakby, no wiesz, no właśnie to jakby trochę to jest moje pytanie, jakby w tę stronę idące właśnie. Zastanawiam się, w którym miejscu i czy będzie gdzieś jakiś pain point z tym związany u was?
Wydaje mi się, że sama informacja, że zdjęcia są wysyłane do chmury i analizowane, to ja... Mówię, ja w tym momencie, że zakładam, że tak może być, więc to nie jest deal breaker, ale poczucie, jakbym miał poczucie takiego, że jeśli będzie coś, nie wiem, nawet drobnie niezgodne ze zwyczajem, ze prawem, z normą nawet zdepenalizowaną, ale no właśnie tak jak mówimy o rosyjskim przykładzie z ludzi z tęczową flagą, to myślę, że to by był taki moment, nie? Że...
A co ty byś zrobił w tej sytuacji?
No, zmieniłbym system operacyjny.
Okej. Okay.
No, tak naprawdę wtedy bym stracił Apple Watcha i iMessage.
Masz iPada. Masz Maca.
No, ale nimi nie robię zdjęć, nie?
No ale masz... A, okej.
Okay. Chociaż jakbyś, prostu... wiesz, na, jakbym miał na Macu zdjęcia z dysku też by były wysyłane do tej chmury, no to trzeba zmienić Maca wtedy.
Okej. Okay. Okay. Nie, no jakby to nie sądzę, że to się wydarzy, aczkolwiek...
No, ja też.
Ja raczej, wiesz, dlatego użyłem tego stwierdzenia, że nie wysyłamy zdjęcia, które masz na twoim telefonie po to, żeby je analizować w chmurze, tylko informacje, co masz na zdjęciach. Mhm.
Tak, no bo wiecie, to można powiedzieć, że jeśli jesteś niewinnym, to się nie masz czego obawiać, ale kurde, możesz zrobić zdjęcie w miejscu, w którym się nie można robić zdjęć, nie wiem, w jakimś muzeum, cokolwiek, nie możesz zrobić zdjęcia, jak z, nie wiem, jechałeś samochodem.
Pokaż mi
i
człowieka i znajdą na niego paragraf,
dokładnie,
co
więc
chodzi,
to
nie
jest tak na zasadzie taki, że teraz szukamy jakichś hiperprzestępców i albo zmieniamy ustawy o tym, kto może być właścicielem mediów w Polsce, bo się boimy, że narko biznes wejdzie. No, to jest dzisiejszy.
To w ogóle nic nie zrozumiałem z tego co ja ten pan powiedział, pan Jarosław.
Ja, niesamowite. Jakie przykłady w ogóle. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że on ani razu nie okłamał, nie? Bo możliwe jest tak, że dzięki temu narkobiznes wchodzi. Nie okłamał cię.
Ale, gdzie tu jest powiązanie?
To jest w sensie, że może być tak, że dzięki temu, że nie mamy zamkniętej grupy krajów, czy tam z grupy kapitałowej miejsc, w których dopuszczamy właścicielstwo mediów w Polsce, no to może się zdarzyć taka sytuacja, że nie wiem, kartele meksykańskie przejmą... przejmą.
Ja myślę, że pan Jarosław za dużo Netflixa ogląda.
Weszło mu narko z plata opomo.
Chyba plata opomo, dokładnie, kurde. Za mocno weszło. No nie, ale ja się obawiam. I teraz, wiesz, ja mam bardzo daleko te pain pointy niestety i dla mnie wygoda korzystania z tych wszystkich urządzeń i wszystkich tych bajerów, które Apple daje, jest naprawdę... no zbyt wygodna, żeby wiesz, no bo ja niestety mam i to jest, to ja zdaję sobie z tego sprawę, że niestety jestem w stanie i tak zresztą mówiłem zawsze o Google'u, że jestem w stanie oddać tą część swojej prywatności po to, żeby korzystać z niektórych darmowych rozwiązań, żeby za nie nie płacić i jakby wiem, że płacę danymi swoimi i tak dalej i godzę się z tym i myślę, że na razie, że jakby no, długo będę się godził z tym, co robi Apple, bo po prostu no, wsiąkłem. No.
A poza tym musiałbyś założyć, że istnieje konkurent, który nie będzie miał albo nie ma tego samego problemu, albo nie będzie go miał w szybkiej przyszłości.
A może nie? Się okazać,
bo że Android będzie prawdopodobnie za chwilę robił dokładnie to samo.
Albo przejdziesz na Windowsa, może się okazać, że to będzie po prostu nowy standard.
No i zostanie tylko Freedom Phone.
Piękny mościk.
No ale to taka prawda, no.
Freedom
phone. Ale tak, no dużo się dzieje w tym świecie technologicznym. Myślę, że dużo jeszcze będziemy słyszeć o tej sprawie i pewnie nowe dodatkowe informacje jeszcze do nas spłyną. Może się okazać, że Apple jeszcze coś zmodyfikuje w tym systemie, ale póki co no, tego możemy się spodziewać i ciekawe jesteśmy też waszej opinii, co wy o tym sądzicie i czy czujecie, że to jest okej, czy walka z pedofilią w sieci jest warta zbudowania aż tak dużego systemu, żeby... No, nie chcę użyć słowa inwigilować, bo to nie jest do końca to, tak? To nie jest inwigilacja, ale jednak jest to skanowanie zdjęć, które mamy na naszych telefonach, nie?
Tak, przy oczywistym założeniu, że walka z pedofilią jest słuszną misją, nie? Której nikt nie neguje.
No to jest jakby nic, nikt tego nie neguje, oczywiście.
Więc to nie chodzi nam o tutaj, żebyśmy debatowali, czy ten punkt całego programu jest słuszny, bo to zakładam, że jednak w zdecydowanej większości mamy jedno zdanie.
Ale dobrze, że to powiedziałeś, bo tam czasem się wydaje, że niektóre rzeczy są tak oczywiste, że nie trzeba o nich mówić, a zaraz by ktoś powiedział,
no,
sprzeciwiasz
panowie
nie chcą walczyć, pewnie pedofile są.
No właśnie, o tym mówię.
Właśnie widzę mojego znajomego, który wrzucił tweeta, że did you disable iCloud photos recently? If so, why you're a pedophile?
Znaczy, no, zakładam, że się śmiał, ale jeśli nie, to...
Nie, 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 jakby to na pewno jest dowcip, żart.
Taka satyra.
Satyra, dokładnie, no. Zabawa trochę słowem, koncepcją.
Ale nie zrobił emotek, więc można się pomylić.
I jeszcze zablokował komentarze pod tym pisem.
Dobra,
ładne, fajnie. Ładne, bardzo ładne.
No dobrze, to właśnie zachęcamy do komentowania tego wątku i nie tylko na naszym forumku. Zawsze jest wątek poświęcony odcinkowi. Wow. Tak, bo już kończy odcinek nasz dzisiejszy, wspaniały.
Właśnie zdałem sobie z tego sprawę, że zobaczyłem, jak czuł się, że dobrze bawi to...
Skoro właśnie to mam nadzieję, że nasi słuchacze mają podobnie, bo też mi strasznie szybko minęło, ale to już czas na nas, więc dziękujemy za uwagę. Zapraszam do afterdarka.
To teraz powinniśmy zakończyć coś tylu takiego jak rozmowa z szefem, gdzie nagle robi coś takiego. No dobra, cześć, pa, kocham cię, pa. Tak, co?
Rozmowa z kim?
Z szefem. Miałeś kiedyś coś takiego?
To pa, kocham cię.
Bo chodzi o to, że wiesz, że jakby ja, mi się zdarzyło parę razy, nie że coś takiego, ale zdarzyło mi się parę razy na przykład, że wiesz, że rozmawiam gdzieś w pracy i wiesz, żegnam z kimś jakoś tak automatycznie, żegnam jak rozmowę z mamą czy coś i mówię, no dobra, cześć, pa, kocham cię, pa. No i tak kurwa, chwila konsternacji i mówię...
To smutne moje życie jest takie, że u mnie nie mam takiej automatycznej regułki dla nikogo.
No, znaczy nie takiej komenty... no dobrze, no.
Kocham was, panowie. No. I was, słuchacze też. Trzymajcie się.
Fajny Wojtek.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.